Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To już nasze 27 spotkanie w ramach naszych konferencji o świadkach miłosierdzia Bożego. Dzisiaj o tych, którzy służą chorym. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny, trwając na drodze miłosierdzia przy tych, którzy cierpią. Drodzy, mijają kolejne miesiące, kiedy cały czas trwamy w okresie jeszcze niekończącej się pandemii koronawirusa. I z pewnością wszyscy wiele już razy słyszeliśmy mnóstwo rzeczy na ten temat. Mamy jednak wrażenie, że przychodzą takie momenty, kiedy krzyczą w nas nasze słabości, kiedy tracimy nadzieję i widzimy tylko to, co słabe, nieidealne, niedopatrzone czy też złe. A w chorobie potrzebna jest nade wszystko miłość. Postanowiłem zatem nasze dzisiejsze spotkanie poświęcić świadkom miłosierdzia, którzy przykładem swojego życia i służby wlewali w serca ludzi nadzieję i pokazywali, w jaki sposób przyjmować, a dalej okazywać miłosierdzie tym, którzy w chwili cierpienia tak bardzo go potrzebują. Parafrazując hasło tegorocznego Dnia Chorego, powiemy sobie dziś o tych, którzy trwali na drodze miłosierdzia przy tych, którzy cierpią. 11 lutego we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes obchodziliśmy 30. Światowy Dzień Chorego. Święto, które ustanowił święty Jan Paweł II 13 maja 1992 roku w liście skierowanym do przewodniczącego Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa służby zdrowia kardynała Fiorenza Angeliniego doskonale z pewnością pamiętamy, jak wiele troski i swojej uwagi święty Jan Paweł II poświęcał chorym. W czasie swojej papieskiej posługi, niejednokrotnie odwołując się do ludzi chorych i cierpiących, nie ograniczał się tylko do nauczania w formie listów czy też orędzi publikowanych przy okazji kolejnych Światowych Dni Chorego. Każde zapisane słowo potwierdzał konkretnymi przykładami, wskazując zawsze na krzyż w obliczu cierpienia, jakim obarczony jest człowiek chory. A przykład tego dał już na progu swojego pontyfikatu, kiedy odwiedził swego przyjaciela, ówczesnego biskupa Andrzeja Marię Descura w klinice Gemelli, który doznał udaru i paraliżu. Możemy zapytać, skąd takie pochylenie papieża wobec krzyża, który jest wpisany w doświadczenie choroby, skoro w czasie, kiedy był w tak zwanej sile wieku, nie skarżył się na większe dolegliwości zdrowotne. Odpowiedź możemy szukać w sytuacjach, które dopuścił Pan Bóg w życiu świętego już Jana Pawła II, a które przygotowywały go do misji, jaką później pełnił w Kościele, będąc papieżem, a ostatecznie dźwigając na koniec życia wielki ciężar krzyża, którym była jego choroba. I tak pierwszą z nich z pewnością była choroba jego matki Emilii. Wówczas mały Karol zobaczył swojego ojca, który mając niespełna 50 lat, zakończył swoją służbę wojskową i całkowicie oddał się opiece nad chorą żoną, a tym samym zajmował się domem i dziećmi. Po śmierci matki Emilii w 1929 roku, która zmarła mając zaledwie 45 lat, przyszedł moment, kiedy młody Karol wpatrzony był już tylko w ojca i swojego starszego brata, który w tym czasie studiował medycynę na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. Choć nie było łatwo, ojciec z synami jakoś się wspierali i sobie towarzyszyli. I tak przyszła jesień roku 1932, kiedy to w Bielsko-Białej i okolicy zaczęła panować epidemia płonicy, tak zwanej szkarlatyny. Mały Karol jeszcze nie wiedział, że będzie to druga niezwykle trudna sytuacja w jego życiu i to tak w krótkim czasie. Młody lekarz Edmund Wojtyła, brat Karola, pracował w szpitalu w Bielsku i będąc w pełni oddanym swojej posłudze, pomagając chorym, sam zaraził się od pacjentki i po czterodniowej agonii ostatecznie zmarł, 4 grudnia 1932 roku w wieku niespełna 26 lat. Do końca nie wiemy, jak dokładnie przeżył to 12-letni wówczas Karol. Pewne jest jednak to, że to wydarzenie bardzo mocno zapisało się w jego sercu, co wyraził we wspomnieniach swojego brata Edmunda. W duchu lekarskiej powinności towarzyszył cierpiącym także wtedy, gdy ówczesny stan medycyny nie dawał już możliwości skutecznej pomocy, a potem on sam doświadczył śmiertelnej choroby. Jego przedwczesne odejście zapisało się głęboko w moim sercu, ale nie tylko w moim, skoro pamięć o jego samarytańskiej postawie zachowała się aż dotąd. I może taki drobiazg, ale święty Jan Paweł II czuł jakąś wyjątkową więź ze zmarłym bratem, że na swoim papieskim biurku do końca miał stetoskop, co tłumaczył mówiąc: śmierć mojej matki utkwiła mi głęboko w pamięci, ale chyba jeszcze bardziej śmierć brata z powodu tragicznych okoliczności, w jakich nastąpiła i dlatego, że byłem bardziej dojrzały. Dlaczego w tym naszym wstępie pozwoliłem sobie naświetlić postać Edmunda Wojtyły? Dlatego, że pomimo swojego młodego wieku i tak bardzo krótkiego stażu pracy, można by więc nawet powiedzieć, że praktycznie żadnego stażu, co dopiero zaczynał, raczkował, wskazał na prawdziwą wartość tej posługi, jaką jest bycie lekarzem. A być lekarzem to oddać się jako narzędzie w ręce jedynego i najlepszego lekarza, którym jest Pan Bóg. I to też niezwykle pięknie swoim życiem i posługą zawodową ukazał święty Giuseppe Moscati. Przekładając na nasz język polski, Józef Moscati, który został beatyfikowany 16 listopada 1975 roku przez Pawła VI, a kanonizował go 25 października 1987 roku sam Jan Paweł II. Józef Moscati urodził się 25 lipca 1880 roku w Benevento. Pochodził z bardzo licznej rodziny. Będąc szóstym dzieckiem spośród dziewięciorga, która to rodzina na stałe zamieszkała w Neapolu. W wieku 12 lat, a więc mając tyle samo lat, co święty Jan Paweł II, kiedy stracił swojego brata, Józef doświadczył wielkiego cierpienia swojego brata Alberta, który podczas defilady wojskowej spadł z konia i doznał poważnego urazu głowy. I w tym momencie wszystko w tej rodzinie się zmieniło. Opieka, jaką obdarzono brata w domu, tak bardzo wzbudziła w Moscatim zainteresowanie medycyną, że po ukończeniu liceum w 1897 roku zapisał się na uniwersytet. W tym samym roku zmarł jego ojciec, a kilka lat później brat Albert. W 1903 roku Giuseppe ukończył medycynę i z niewyobrażalnym oddaniem służył tym, którzy przychodzili do niego po pomoc. A jakim był lekarzem i co tak bardzo go wyróżniało? Po ukończeniu medycyny w 1903 roku rozpoczął pracę w szpitalu. Był bardzo utalentowany i szybko zdobywał kolejne specjalizacje. Jednak na pierwszym miejscu stawiał swoje życie wewnętrzne i wierzył w pomoc boskiego lekarza. Dlatego codziennie uczestniczył we mszy świętej, czerpiąc od Jezusa siły w wypełnianiu swego niełatwego powołania. Posługę chorym traktował jako misję powierzoną mu od Boga. Ludzi najuboższych leczył za darmo, dlatego właśnie oni okazywali mu największą miłość i przywiązanie. A w swoim dzienniczku pisał tak: chorzy są obrazem Jezusa Chrystusa. Wielu nieszczęśliwych przestępców i grzeszników trafia do szpitala z woli miłosiernego Boga, który pragnie ich ocalenia powołaniem sióstr, lekarzy, pielęgniarzy i całego personelu szpitala, jest współpraca z tym nieskończonym miłosierdziem, pomagając, wybaczając, poświęcając się. Jakże my lekarze jesteśmy szczęśliwi, jeżeli zdajemy sobie sprawę, że poza ciałem mamy do czynienia z duszą nieśmiertelną, którą Ewangelia nakazuje nam miłować jak siebie samego. Niektórzy się nawet z niego śmiali, ale on z pełną powagą potrafił napisać taki list do żony swojego pacjenta. Szanowna pani, zwracam część honorarium, ponieważ wydaje mi się, że dała mi pani za dużo. Oczywiście od innych, którzy byliby rekinami, wziąłbym więcej, ale od ludzi pracy nie. Mam nadzieję, że Bóg da radość wyzdrowienia pani mężowi. Proszę uważać, żeby nie oddalał się od Boga i uczęszczał do źródła zdrowia, Komunii Świętej. Pozdrawiam panią Giuseppe Moscati. Doktor Józef często powtarzał chorym, niech się pan wyspowiada. Powierzcie się Bogu, pomyślcie o duszy nieśmiertelnej. Bóg jest panem duszy i ciała. A jego studenci wspominali, że wszystkich chorych pytał, czy są w stanie łaski Bożej, czy uczęszczają do sakramentów, czy są w zgodzie z własnym sumieniem. Słowem leczył najpierw duszę, a następnie ciała tych, którzy zgłaszali się do niego. Dalej potrafił też zapytać chorego, dlatego że nie był pan u spowiedzi, nie wyzdrowieje pan. Bóg w taki sposób panu o tym przypomina. Wyjaśniając to, jest to mój nawyk mówienia do chorych o innych sprawach niż ciało, ponieważ oni mają również duszę. Moscati uczył swoich młodszych kolegów. Nie nauka, ale miłosierdzie przemieniło świat. Cieszę się, że zachowujecie coś ze mnie z powodu daru duchowego, który umacnia mnie. Jesteście we mnie obecni. Całuję was w Chrystusie. W liście zaś do kolegi Moscati ujawnia, co jest szczęściem i spełnieniem i radością leczącego. Błogosławieni jesteśmy my lekarze, jeżeli pamiętamy, że obok ciał mamy przed sobą dusze nieśmiertelne, względem których posiadamy ewangeliczny nakaz, żeby kochać je jak siebie samego. W tym zawiera się satysfakcja, żeby nie czuć się uzdrowicielem choroby fizycznej. I dodaje ze szczyptą ironii. Przede wszystkim, kiedy sumienie upomina nas, że choroba fizyczna samoistnie ustąpi. I na sam koniec, obok przedstawionych przeze mnie postaci dwóch lekarzy, chciałbym wspomnieć o tej, która reprezentowała grupę tych, którzy stoją obok lekarza przy łóżku chorego, a chodzi o pielęgniarki i pielęgniarzy, również obrazują nam świadków miłosierdzia Bożego. 7 października 1902 roku w Warszawie na świat przyszła Hanna Chrzanowska. Jej rodzicami byli Wanda Szlenkier i Ignacy Chrzanowski, wybitny profesor literatury polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Rodzice Hanny byli niewierzący i od początku wyrażali, jak wyobrażają sobie życie córki. Matka Wanda pochodziła ze znanej rodziny warszawskiej Szlenkierów i bardzo mocno była zaangażowana w sprawy społeczne. A to między innymi miało duży wpływ na Hannę, która widziała, jak w jej domu rodzinnym wspierano ubogich, organizowano kolonie dla sierot czy też kwesty. Wzrastałam w atmosferze pomocy drugim, pisała Hanna w swoich pamiętnikach. Niewątpliwie przełomowym w życiu Hanny był czas, kiedy to jako mała dziewczynka trafiła do szpitala. Była to dla niej pamiętna noc, spędzona w nowo otwartym szpitalu przy ulicy Żytniej 39 w Warszawie. Mała Hanna, chora na czerwonkę, nazwała ten czas swoją pierwszą pielęgniarską nocą. Małą Hanną opiekowała się wówczas pielęgniarka Aniela, a czyniła to podobno z tak wielkim taktem i oddaniem, że 12-letnia dziewczynka postanowiła wtedy pójść w jej ślady. I co ciekawe, Hanna miała wówczas 12 lat, a więc ten sam wiek, który wpisał się w doświadczenie życiowe Jana Pawła II, lekarza Moskatiego. Patrząc jeszcze dalej, zobaczymy 12-letniego Jezusa w świątyni, 12-letnią dziewczynkę, której Jezus powiedział: mówię ci dziewczynko, wstań, oraz kobietę, która przez 12 lat cierpiała na krwotok. Chrzanowska, wchodząc w dorosłe życie, kontynuowała rodzinne tradycje filantropii i pomocy innym, ale czyniła to na swój sposób. Porzuciła polonistykę, nie chciała zostać lekarzem i pomimo kąśliwych uwag osób z towarzystwa wybrała zawód uważany za, tak wtedy sądzono, to cytat, dziwny, głupawy i poniżający, a więc opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi, i to stało się jej życiową misją i powołaniem, które doprowadziło ją do głębokiej wiary. Pragnienie służenia innym i ogromna miłość przynagliła Hannę do założenia wzniosłego dzieła. Postanowiła zorganizować opartą o struktury kościelne i niezależną od niewydolnej państwowej służby zdrowia fachową pomoc pielęgniarską. Zwróciła się o pomoc do ówczesnego biskupa krakowskiego, Karola Wojtyły, i zyskała jego przychylność. Za radą już świętego, teraz Jana Pawła II, nawiązała współpracę z księdzem Ferdynandem Machajem, którego pasją było niesienie pomocy ludziom chorym, i przy jego wsparciu organizowała placówki pielęgniarstwa parafialnego w Krakowie i całej archidiecezji krakowskiej. Hanna obdarzona była, jak wszyscy ją wspominają, niezwykłą osobowością, która skupiła wokół dzieła, które budowała, szerokie grono współpracowników i wolontariuszy, pielęgniarki, siostry zakonne, kleryków, księży, lekarzy, profesorów i studentów. Z ich pomocą organizowała dla swoich podopiecznych rekolekcje wyjazdowe, które przywracały chorym radość życia i dodawały sił do niesienia codziennego życia. O Hannie mówiono, że poświęcała chorym wszystko – siły, czas i oszczędności. Biegała do nich od rana do wieczora, zanosiła im paczki na święta i imieniny, a dzięki jej staraniom upowszechnił się również zwyczaj odprawiania mszy świętej w domu chorego. Hanna Chrzanowska umarła w Krakowie 29 kwietnia 1973 roku. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył Karol Wojtyła, ówczesny kardynał, który w homilii mówi między innymi: dziękujemy ci, pani Hanno, że byłaś wśród nas jakimś wcieleniem chrystusowych błogosławieństw z kazania na górze, zwłaszcza tego, które mówi błogosławieni miłosierni. Drodzy, to po tym 30. Światowym Dniu Chorego takie jeszcze pewnie dla nas przypomnienie, bo chorych mamy zawsze wielu wokół siebie. Może i my też mamy różne dolegliwości, a jeśli, to pewnie gdzieś tam w perspektywie nas to wszystkich czeka. Więc pragniemy dzisiaj bardzo podziękować za świadków miłosierdzia Bożego, którzy objawiają się w personelu medycznym, a więc w tych wszystkich, którzy są w szpitalach, w różnorakich placówkach medycznych, a więc wspomniane pielęgniarki, którym niech patronuje Hanna Chrzanowska, już błogosławiona, czy też lekarze tutaj wspomniani. To rzeczywiście tak jest. Myślę, żeśmy tego wszyscy doświadczyli, będąc sami chorymi, czy też pielęgnując, czy opiekując się chorymi z naszych rodzin, że lekarz, zwłaszcza prowadzący, czy w odpowiednim czasie dokonujący takich czy innych zabiegów medycznych, jest rzeczywiście ucieleśnieniem Jezusa Chrystusa miłosiernego, i śmiało możemy powiedzieć, że cały personel medyczny może być świadkiem miłosierdzia Bożego, i tutaj w ramach naszych konferencji tego tematu świadkowie miłosierdzia Bożego się doskonale odnajdują. Więc dziękujemy dzisiaj jeszcze raz za wszystkich lekarzy, których żeśmy spotkali na naszej drodze i pośród nich na pewno są wspaniałe, świetlane postacie, za których Panu Bogu naprawdę dziękujemy. I o taką służbę zdrowia gorąco też Pana Boga prosimy, żeby byli oni wszyscy świadkami miłosierdzia Bożego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.